Panie Piotrze, jeśli mogę tak się do pana zwrócić, bo nie chcę mówić panie pośle. Chcę zapytać pana niekoniecznie jako polityka, tylko jako człowieka po prostu.
I bardzo dobrze.
Czy czas leczy rany?
No tak się przyjęło, że czas leczy rany. No w polskiej tradycji żałoba trwa rok. Natomiast w tym przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że po pierwsze nie mieliśmy do czynienia ze zwykłym, naturalnym zgonem albo śmiercią z powodu, nie wiem, choroby, wypadku samochodowego, tylko mieliśmy do czynienia z brutalnym morderstwem, tak, które rozgrywało się na oczach tłumu i rozgrywało się w telewizji. Potem cała ta tragiczna noc, która tak naprawdę, o czym ja też nie wiedziałem przecież, która oznaczała umieranie, a nie nadzieję na uratowanie życia. No i to wszystko powoduje, że niezwyczajna śmierć, że to jest bardzo trudne i było bardzo trudne. No tym bardziej, że mamy kolejną rocznicę. Kolejna rocznica wiąże się z tym, że dziennikarze państwo pytają.
To pewnie nie pomaga.
Nie, to nie pomaga, no to przypomina. No, moją powinnością jest to, że skoro jeszcze kogoś to interesuje, żeby odpowiadać i prezentować swoją wiedzę, swoje stanowisko. Natomiast no to przywołuje tą sytuację sprzed 3 lat. Oczywiście czas w pewnym sensie leczy rany, bo kiedyś było tak, że ja w zasadzie, jeżeli nie musiałem, to omijałem Bazylikę Mariacką, gdzie jest urna z prochami brata.
Teraz pan zagląda?
Tak, i teraz się na tyle sytuacja zmieniła, że ja tam nawet bywamy z żoną na niedzielnych mszach, bo kiedyś unikałem, tak? Jak mówię, podkreślam, unikałem. Jeszcze niedawno było też tak, że na dźwięk karetki pogotowia jadącej na sygnale ja odruchowo alergicznie reagowałem, bo to wywoływało automatyczne skojarzenie tego tragicznego wieczoru 13 stycznia 2019 roku, kiedy myśmy z Renatą jechali za tą karetką, która na sygnale jechała do Akademii Medycznej w Gdańsku. Tak? Myśmy kilkaset metrów za nimi jechali i to wywołało automatyczne skojarzenia. Tak? No teraz to już jest inaczej. Od pewnego czasu na dźwięk karetki nie reaguję aż tak alergicznie, a tak emocjonalnie, bo pierwsze skojarzenie jest takie, że oto zdarzyło się coś, ktoś ciężko zachorował, jakiś wypadek i trzeba ratować czyjeś życie. I później dopiero następuje to przywołanie tego, tej nieszczęśliwej sytuacji sprzed 3 lat. No.
Czyli pierwsze wrażenie, skojarzenia wróciły do normy, można powiedzieć. Ja przepraszam, że tak mówię do normy, bo pamiętam, kiedy rozmawialiśmy 2 lata temu, w pierwszą rocznicę morderstwa pana brata i wtedy też mówiliśmy o tych karetkach. Te syreny siedzą, rozumiem, i wyją.
Siedzą, no ale one już też w tej chwili siedzą trochę w innym wymiarze. Tak? No, czyli w tym sensie można powiedzieć, że czas leczy rany.
A co zmieniło zakończenie śledztwa, bo po raz pierwszy jest rocznica, kiedy mamy już postępowanie karne dotyczące morderstwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. I kiedy akt został skierowany, najbliżsi zamordowanego prezydenta Gdańska, no, pani Magdalena Adamowicz, robiliście briefing, mówiliście o uldze wtedy. To pewnie było takie pierwsze też wrażenie i pierwszy komentarz z perspektywy tych paru tygodni, które upłynęły.
Czy skierowanie aktu oskarżenia o tyle zmieniło sytuację, że możemy mówić o zakończeniu pewnego etapu, bo to przybliża nas do możliwości poznania na tyle, na ile będzie można poznać, no, wszystkich okoliczności, dlaczego, w jakiej sytuacji, motywacje sprawcy, no, poznania prawdy na tyle, na ile będzie można poznać tą prawdę. Co dalej, no to zobaczymy już przed sądem, tak. Natomiast bez wątpienia jest to pewne zakończenie jakiegoś etapu z punktu widzenia oczywiście formalnego, tak. No tyle, tak, bo do poznania wszystkich okoliczności, do poznania pełnej prawdy daleka droga, a być może poznanie wszystkiego, pełnej prawdy w ogóle nie będzie możliwe.
A jaka jest na ten moment, na tę chwilę, kiedy rozmawiamy, pańska prawda o tym, co się wydarzyło? Pytam o to między innymi dlatego, ponieważ w mediach pojawiają się różne artykuły, pojawiają się różne przekazy, czasem sugerujące, że być może było jakieś zlecenie, być może byli jacyś mocodawcy. Dla pana to są rzeczy wiarygodne, czy raczej niegodne wiary? Jak to jest?
Sytuacja prawna mnie ogranicza, ponieważ ja oczywiście znam materiały ze śledztwa. To jest, z tego co pamiętam, ponad 40 tomów.
Nie może pan ich ujawniać, dopóki one nie zostaną ustawione przed sądem w toku tak zwanego postępowania dowodowego.
Bardzo trafnie pan to ujął i to mnie ogranicza, tak. Natomiast niektóre sygnały, które pojawiały się w doniesieniach medialnych, wiem, że były weryfikowane przez prokuraturę i nie znalazły potwierdzenia. Natomiast, przepraszam, że będę mówił takie prawdy oczywiste, ale na etapie postępowania sądowego sąd ma wszelkie możliwości po to, żeby weryfikować przeróżne wątki, różnego rodzaju wątki. No to jest ten luksus taki, ale z drugiej strony obowiązek sądu, jeżeli pojawi się coś nowego albo należałoby jednak wrócić do jakichś wątków, do pewnych elementów, to przywilejem i obowiązkiem sądu jest ich wyjaśnianie. Dlatego też zależało mi, żeby ten akt oskarżenia trafił do sądu, ponieważ sąd ma pełną swobodę w postępowaniu. W przeciwieństwie do prokuratury, bo znowu przepraszam, że będę to przypominał, ale w polskim wymiarze sprawiedliwości prokuratura zawsze była hierarchicznie podporządkowana, natomiast po roku 2015, czyli po przejęciu władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość, ta prokuratura polska jest, oprócz hierarchicznego podporządkowania, jest podporządkowana politycznie politykowi, czyli panu Ziobro i jego kolegom, choćby panu Święczkowskiemu. I tyle mogę powiedzieć, tak. Także tutaj sąd, jest bardzo ważna rola sądu, żeby poprowadzić tak ten przewód sądowy, żeby można było powyjaśnić wszystko, co da się powyjaśnić.
A co będzie najważniejszą rzeczą, która powinna zostać wyjaśniona?
Nie odpowiem wprost na to pytanie i proszę o zrozumienie i wybaczenie. Wyjaśniam, dlaczego tak się ustawiam. Otóż ja wystąpiłem do sądu, zgłosiłem się, że chcę występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Oskarżyciel posiłkowy ma prawo do przesłuchiwania świadków tudzież podsądnego, ma prawo do wnioskowania różnych rzeczy, jak na przykład uzupełnienie opinii biegłych, ma prawo do przesłuchiwania biegłych, do składania różnych wniosków, ma wreszcie prawo, jeżeli uzna, że wyrok jest niesatysfakcjonujący, do złożenia apelacji. Jeżeli teraz ja bym powiedział, co ja chciałbym poznać, to jednocześnie będzie to wskazywało na to, co będę chciał powiedzieć i jakie pytania będę chciał zadać na sali sądowej. No nie chcę dawać tego przywileju zarówno obrońcy Stefana W., jak i samemu Stefanowi W., bo skądinąd ja wiem, że Stefan W. dość pilnie czyta doniesienia medialne i analizuje je, więc no, nie chcę mu sprawiać tego luksusu, żeby będzie wiedział wcześniej o tym, o co chcę go zapytać. Natomiast generalnie chodzi mi o wyjaśnienie, dlaczego zdecydował się on, jak to uznali biegli bardzo trafnie, na tak zwany indywidualny zamach terrorystyczny. Jakie były motywacje co do wyboru osoby? No bo przepraszam bardzo, ale nie została zaatakowana nożem bojowym przypadkowa osoba idąca tego dnia w niedzielę ulicami Gdańska. Został zaatakowany mój brat, wybór był w pełni świadomy w wykonaniu Stefana W. Do tego dołóżmy jeszcze do jego deklarację polityczną, którą wygłosił, wykrzykując ze sceny. Dodajmy to, o czym ja wiem, ale tego nie mogę powiedzieć, czyli kim on jest, a jakie ma poglądy ideowe, jakie ma poglądy polityczne, jakie są jego autorytety polityczne. Kogo widziałby w roli dyktatora Polski, jaki jest jego ulubiony minister, któremu ministrowi składał gratulacje, jak głosował, jak zachęcał swoją rodzinę i znajomych do głosowania i na kogo i dlaczego akurat na to ugrupowanie, a na inne. To wszystko jest w materiałach ze śledztwa i to buduje cały profil Stefana W., czyli mordercy. No to nie wzięło się z przypadku, on nie doznał jakiejś iluminacji, jak niektórzy by chcieli wierzyć. No nie, to było zupełnie inaczej. Znaczy istotne jest to, że Stefan W. może składać wyjaśnienia. Oczywiście zgodnie z prawem może odmówić składania wyjaśnień. Ma do tego pełne prawo i to jest jego decyzja, jego obrony. Natomiast jeżeli odmówi składania wyjaśnień, wtedy sąd jest zobligowany do odczytywania materiału ze śledztwa, które znajdują się w aktach. W związku z tym osoby zainteresowane będą mogły poznać. Także dlatego tak mi zależało i zależy, żeby ta sprawa wreszcie trafiła do sądu i stąd też pojawiła się, ponieważ istnieje coś takiego jak wyłączenie jawności, ponieważ mamy do czynienia tutaj z publiczną egzekucją, podkreślam, to była publiczna egzekucja. Ta publiczna egzekucja obserwowały tysiące, a za pośrednictwem telewizji dziesiątki, setki tysięcy ludzi. W związku z tym ta sprawa powinna mieć charakter jak najbardziej otwarty, żeby te wszystkie te osoby, których to interesuje, mogły poznać, co się stało.
Trzymając się tych prawniczych sformułowań, czy prawnych sformułowań, wyjaśnienia Stefana W., czy Stefan W. coś panu w liście wyjaśnił? Pojawiła się kilka tygodni temu taka informacja, że pan między innymi otrzymał od niego list. O czym była mowa w tym liście?
Adresatem tego listu nie była nasza rodzina. Adresatem tego listu była prokuratura okręgowa w Gdańsku. Natomiast przekaz, jaki płynął z tego listu, był taki, że on stwierdza, że zabił dobrego człowieka. I tyle. Ten list wpłynął ponad rok temu. Podchodzę do tego listu z daleko idącą ostrożnością. Po pierwsze, może to być linia obrony, wzbudzenie zainteresowania połączone z tym, że dokonał morderca autorefleksji, czyli przeprasza, co może wpłynąć na złagodzenie wyroku. To może być typowy element gry, którą stosują osoby osadzone albo sądzone. Do tego też należy dodać, że Stefan W., odbywając karę więzienia wcześniej, niemal studiował kodeksy, mówię to o kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, ba, dokształcał innych więźniów, jak się należy zachować, jak argumentować. Z tego co pamiętam, też usiłował zgłębiać wiedzę, jak symulować różnego rodzaju choroby, też dokształcał innych więźniów, więc ja podchodzę do tego typu deklaracji bardzo ostrożnie, tym bardziej, że mając za sobą, doświadczenie, przez ćwierć wieku byłem dziennikarzem, obsługiwałem ileś procesów sądowych, czytałem wiele akt sądowych, czytałem wiele akt prokuratorskich, to tego typu listy nie są czymś nadzwyczajnym. To jest częsta praktyka stosowana przez więźniów. Poza tym trochę liznąłem tej kultury więziennej, bo przecież w stanie wojennym byłem internowany, siedziałem w zwykłym więzieniu, nie w jakimś ośrodku, tylko to było więzienie. Więc tam też się z ciekawości poznawało obyczajowość więzienną, więc mam jakieś tam małe doświadczenie i osobiste. Dlatego też daleko idąca ostrożność, jeżeli chodzi o tego typu pisma.
Podobnie pan patrzy na listy podpisywane przez matkę Stefana W.?
To jest zupełnie inna historia. Ja rozumiem, że ta pani jest matką, jak to matki. Po prostu chronią własne dziecko albo usiłują w ten czy inny sposób ochronić własne dziecko. Natomiast zastanawiające w tym wszystkim jest to, że te listy mają pewnego rodzaju ukierunkowany przekaz, ukierunkowaną narrację.
Jak pan ten przekaz odbiera? Jaką narrację pan tam dostrzega?
Narracja jest dość prosta. Rzeczą charakterystyczną jest to, że matka Stefana W. działa przy pomocy jednego z trójmiejskich portali. Ten portal ma określoną konotację, prezentuje określone poglądy polityczne. Jest dofinansowywany, dotowany przez jedno z agent rządu Prawa i Sprawiedliwości. W Radzie Programowej Fundacji, która posiada ten portal, znajduje się jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład jest zastanawiający, charakterystyczny pewien tytuł z jednej z publikacji na tymże portalu, celowo nie wymieniam jego nazwy, a mianowicie brzmiał on mniej więcej tak. Cudownie ozdrowiony Stefan W. i polityczna sprawa rodziny Adamowiczów. Jest to tego typu narracja? Nie, mimo że biegli uznają to, co uznają, to nie. My się z tym nie zgadzamy. Podmiot domyślny, wątpimy w tą diagnozę, którą biegli psychiatrzy i psychologowie sporządzili. Stefan W. jest chory, natomiast rodzina Adamowiczów upolitycznia sprawę, czyli całość jest dziwna, co najmniej taka narracja jest prezentowana i narzucana, tak? I potem to trafia, nie zawsze, ale czasami trafia do partyjno-rządowego radia publicznego, później do partyjno-rządowej telewizji publicznej.
Ten przekaz się pojawił w różnych mediach, nie tylko tych kojarzonych jako rządowe.
Ale zawsze jak pierwotnym źródłem jest ten portal i w podpisie widnieje matka Stefana W. No, korzystając z doświadczenia wieloletniego dziennikarskiego, widać, że te informacje, czy też te artykuły, listy otwarte są sprofilowane. One są sprofilowane zarówno przez osoby, które mają pojęcie o PR-ze, marketingu, jak i są sprofilowane pod kątem prawniczym. Jest to przekaz, który ma wywołać określone skutki. Wygląda na to, że kilka osób siedzi nad tym tekstem, który później sygnowany jest, tak jak jest sygnowany, czyli jest sygnowany matka Stefana W.
To w pewnym sensie proces w sprawie zabójstwa pana brata już trwa, tylko że on jeszcze się nie rozpoczął na sali sądowej?
W pewnym momencie tak. Proces zabójcy trwa. Przede wszystkim to ma mieć wpływ na część społeczeństwa, tak, która nie zna dokładnie sprawy albo już zapomniała. No, tego typu sytuacje matka broni, mówi, że na tak, syn jest chory, a rzeczywiście może jest chory, to wywołuje pytania, zastanowienia, to ma wywrzeć określony skutek. No.
Taka rola matki z drugiej strony.
No, tak, ale jak podkreśliłem, ja tą panią rozumiem, bo występuje w takiej, a nie innej roli, jest po prostu matką. Natomiast nie chciałbym szerzej się na ten temat wypowiadać, ponieważ celem nadrzędnym jest to, żeby proces się rozpoczął i w miarę sprawnie się toczył, ale nie będzie się toczył zbyt szybko ze względu na objętość, na kategorię sprawy. Mamy do czynienia ze zbrodnią. Jest to zbrodnia. Dwa, z bogatym materiałem dowodowym. Ja nie mam jeszcze aktu oskarżenia, kopii aktu oskarżenia, w związku z tym nie wiem, ilu świadków wniosków do przesłuchania wnioskowała prokuratura. Nie wiem, ile zeznań jest do odczytania. Pamiętajmy, że żyjemy w czasach COVID-u i zbyt szybko się go nie pozbędziemy, więc dlatego ja oceniam, że ten proces dość długo może potrwać.
Treści aktu oskarżenia pan jeszcze nie zna, a już coś pan wie o ewentualnych terminach, kiedy ten proces mógłby się rozpocząć?
Terminy nie są znane. Zanim sprawa trafi na wokandę, powinno się odbyć tak zwane posiedzenie przygotowawcze.
Takie organizacyjne, rozumiem, że ono też jeszcze nie zostało wyznaczone.
Tak, też nie zostało jeszcze wyznaczone, gdzie sąd będzie analizował objętość materiału, będzie analizował terminy. Podejrzewam, że być może ten proces się rozpocznie gdzieś na przełomie końca zimy, początku wiosny. Natomiast ile potrwa, trudno jest wyrokować ze względu na, nie wiem, jak mówię, ilu świadków będzie miało być przesłuchiwanych na posiedzeniu, co będzie do odczytywania, jak się pojawią wnioski dowodowe, ale sądzę, że z pewnością on nie potrwa krócej niż rok, może 2 lata, może nawet 3 lata. Pamiętajmy, że żyjemy w dobie pandemii, ona się nie skończy tak szybko.